Geopolityczny raport mniejszości. Motto podcastu: nie patrz na to, co chcą zrobić przywódcy. Patrz na to, co muszą zrobić państwa. Mottem drugiego podcastu, Telegramu z krańca świata, jest dopełnienie tej myśli. Coś, co po angielsku brzmi świetnie. Multiple planes of causality, czyli wiele płaszczyzn przyczynowości. W obu podcastach pomagam słuchaczom, jak przeniknąć, jak zrozumieć zasady działania świata na wszystkich płaszczyznach, na których dzieją się rzeczy ważne. Misją podcastu jest pokazać, jak działa świat, jak myślą państwa, jak powstają i jak upadają imperia. Temat dzisiejszej emisji: Arabia Saudyjska. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, czym jest Arabia Saudyjska, czy też precyzyjnie Arabia Saudów, dlatego że jest to królestwo, którego głównym decydentem jest dynastia Saudów i sam król Saudów. Ale w drugiej części tego podcastu opowiemy sobie, w jaki sposób Saudowie stali się narzędziem, i to bardzo chętnym narzędziem, upadku Związku Sowieckiego. Przede wszystkim Arabia to nie jest państwo, czy też to nie jest kraj, który dysponuje samodzielnością homeostatyczną. Jest z tego punktu widzenia atrapą państwa, państwem dysfunkcjonalnym. Można to wyrazić w sposób bardziej obraźliwy. To jest cargo kult w miejsce państwa. I zaraz do tego przejdziemy sobie krok po kroku. Teraz bardzo szybko ogłoszenia. Pamiętajcie, że kluczową formą wspierania mnie jest kupowanie moich książek bezpośrednio ode mnie. Zapraszam do sklepu online sklep.chiny.pl. W najbliższym czasie pokażą się trzy książki na temat Tajwanu. Pierwsza będzie książka pod tytułem Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie społeczeństwo, historia i ponad 20 lat zbierania ciekawostek na temat wyspy i ludzi, którzy na niej mieszkają. Będzie to materiał absolutnie unikalny. Drugim tomem będzie w końcu album z przepięknymi fotografiami portretowymi tajwańskich aborygenów i opowieściami plemiennymi. A trzecim tomem będzie geopolityka, czysta geopolityka. Już jest wyznaczony termin wydania, czyli 10 października 2026 roku. W końcu, po kilkukrotnych przesunięciach tego terminu, za co bardzo przepraszam wszystkich, którzy kupowali w przedsprzedaży. Kupili tą książkę w przedsprzedaży. Nie zawiedziecie się. Kolejną książką, która wyjdzie w tym roku, będzie coś, co jest absolutnie wyjątkowe. Książka, którą komponuję wspólnie z profesorem Jerzym Bralczykiem. To będzie zbiór najważniejszych prawd na temat natury ludzkiej, natury świata, w której i profesor, i ja będziemy komentować i przedstawiać wszystkim spostrzeżenia, myśli, paradoksy, oksymorony, które niosą ze sobą największy wgląd, które pozwalają nam wejrzeć w wszystko to, co się dzieje i zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. I już ostatnia rzecz, jeśli chodzi o książki. Od grudnia funkcjonuje eksperyment w zakresie ultrakooperacji. Polega on na bardzo prostej rzeczy. Każdy nowy wspierający mnie na Patronite to nowy rozdział audio nagrany z książki, którą wskaże właśnie ten dochodzący. I rozdział ten będzie dostępny publicznie, wszystkim pro bono, bez żadnych opłat. Także miejmy nadzieję, że z biegiem czasu wszystkie po kolei książki będą dostępne w wersji audio i całkowicie bezpłatnie. Natomiast ostatnim ogłoszeniem, którym płynnie przejdziemy do Arabii Saudyjskiej, jest książka, w której pojawi się rozdział na temat tego, w jaki sposób Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone doprowadziły do upadku Związku Sowieckiego. Czyli będzie to, ta książka nosi tytuł Małe gierki wielkich mocarstw. I tu ambasador Andrzej Byrd uczynił mi wielki zaszczyt, zgadzając się, przyjmując moją propozycję napisania tej książki wspólnie. Premiera będzie dopiero w 2027 roku, natomiast będzie to połączenie wiedzy i spojrzenia dwóch ludzi, którzy patrzą na te same rzeczy, na oddziaływanie, na bieg rzeczy na arenie geopolitycznych czy też strategicznych przepychanek między państwami i mocarstwami. I z jednej strony będzie mówił ekspert i wybitny dyplomata, a z drugiej strony ja, czyli ekspert od psychologii konfliktu, Chin i filozofii wojny. To ostatnie określenie jest może nieco fikuśne, natomiast trafia w sedno tego, o czym przeważnie piszę. Dobrze, przechodzimy do rzeczy. Przyczynkiem do wyboru dzisiejszego tematu była wypowiedź doktora Leszka Sykulskiego, eksperta na temat geopolityki, który powiedział rzecz horrendalnie wręcz głupią i rozważną, co jest zadziwiające, zwłaszcza w świetle tego, że jest absolutnie wybitnym erudytą. Doktor Sykulski stwierdził w którymś momencie, i link do jego pełnej wypowiedzi znajduje się na karcie dzisiejszej emisji, stwierdził rzecz następującą. Cytat: z 19, którzy przejęli kontrolę nad samolotami, aż 15 było Saudyjczykami. Doktor Sykulski opowiada oczywiście o ataku na World Trade Center w 2001 roku. Kontynuując, I po dziś dzień właściwie trwają różne spekulacje, dlaczego nigdy Stany Zjednoczone nie oskarżyły Arabii Saudyjskiej o odpowiedzialność za te ataki. Przecież wiadomo, tu wycięte, że saudyjscy przywódcy przyczynili się poprzez finansowanie skrajnych ruchów islamskich do pojawienia się Al-Kaidy. Co więcej, wspierali przez długi czas samego Osamę Bin Ladena. Koniec cytatu. Doktor Sykulski powtarza tezę, że kulturowo niemożliwe jest zaszczepienie demokracji u tego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Po cóż więc globalnemu hegemonowi Arabia Saudyjska? I to jest coś, jeżeli tego nie rozumieliście, co zrozumiecie dosłownie za chwilę. Esencją odpowiedzi na to retoryczne pytanie jest prosta oczywistość, proste spostrzeżenie, prosty fakt. Arabia Saudyjska jest kluczowym elementem systemu globalnego opartego na obrocie ropą naftową. Amerykanie są głównym kontrolerem, główną siłą sprawczą sprawującą kontrolę nad globalnym przepływem energii. A energia jest wszystkim. To jest zresztą motto książki Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie, z której wiedza na temat Arabii Saudyjskiej będzie zwięźle zaprezentowana wam za chwilę. Natomiast cały rozdział tej książki, oczywiście w formie pro bono, jest dostępny do ściągnięcia w formie PDF na karcie dzisiejszej emisji. Dom Saudów, który rządzi królestwem o nazwie Arabia Saudyjska, ma we władaniu wyjątkowo niewdzięczny w zarządzaniu twór. Oto kluczowe spostrzeżenia i ciekawostki dotyczące tego tworu państwo podobnego. Państwo jest utrzymywane w funkcjonowaniu przez pracowników i ekspertów zagranicznych. Stanowią oni 77% zatrudnionych. Stanowią oni też 44% całej populacji zamieszkującej państwo Saudów. Drugie, przytłaczająca większość natywnej populacji królestwa nie pracuje, bądź pracuje jedno, bądź dwie godziny dziennie. Taki stan rzeczy sprawia, że za prawdziwe uznają brutalne, bardzo brutalne i niegrzeczne sformułowanie. Funkcjonowanie Arabii Saudów nie daje na wyjściu państwa, a twór oparty w funkcjonowaniu na przekręcie państwa opiekuńczego z flagą na czubku. Plemiennej mozaiki składającej się z natywnych mieszkańców nie można ani uzbroić, ani emancypować. Z prostej przyczyny zagrażałoby to dominacji domu Saudów. Oprócz kwalifikacji technicznych i mentalnych, drugim najważniejszym powodem, dlaczego armia w większości składa się z najemników oraz specjalistów importowanych z krajów wysoko rozwiniętych. Co prawda taki import generuje olbrzymie koszty, ale podatność na wrogie przejęcie hierarchiczne, a także na rebelie jakichś innych grup etnicznych czy innych ośrodków władzy niż dom Saudów, dynastia Saudów, jest bardzo mało prawdopodobna. Plemienność i szereg innych czynników sprawia, że nie jest w Arabii Saudyjskiej, w Arabii Saudów możliwe zbudowanie klasy średniej, a więc populacji, z której mogliby wywodzić się w sposób naturalny rodzimi eksperci, czy też kadra akademicka, kadra zarządzająca całym państwem. Saudowie może i by chcieli zainicjować taki proces, dlatego że taki proces zawsze gwarantuje państwu, narodowi przetrwanie. Ale od tego samobójczego, podkreślam, samobójczego pomysłu odwodzi ich ta oczywistość, że emancypacja obywateli osłabiłaby dystans władzy między Saudami, a wszystkimi stanowiącymi duch hierarchii i aspirującymi do tego, żeby awansować i zmniejszyć ten dystans. Mamy tu więc kolejny kryzys mechanizmu samozgubnego. Mechanizm ten wystawia Saudów, państwo Saudów, na kolonizowanie, przejęcie kontroli przez kliki zewnętrzne, przez jakieś zewnętrzne siły geopolityczne. Kolejną sprawą jest struktura własności Saudi Aramco, czyli przedsiębiorstwa państwowego, które zarządza wydobyciem i eksportem saudyjskiej ropy naftowej. Struktura własności tego przedsiębiorstwa jest po prostu nieznana. Zaraz powiem o tym więcej. Teraz zdradzę tylko, że nawet krótsze zastanowienie nad tym faktem przywodzi do konkluzji, że albo właścicielami, albo pełnymi decydentami są osoby pochodzenia żydowskiego. Czy to ulokowane w tym lobby izraelskim w Stanach Zjednoczonych, czy w najbliższej okolicy, czyli w państwie Izrael. W jakim stopniu sznureczki prowadzą do Izraela jest sprawą spekulacji. Z całą pewnością wiodą do diaspory ulokowanej w USA. Główną przesłanką uzasadniającą ten domysł jest to, że w ramach umowy petrodolarowej kwoty otrzymywane przez Saudów za ropę są w znacznej części reinwestowane gdzie? W Stanach Zjednoczonych Ameryki. Czyli inaczej mówiąc, Saudowie dostają kieszonkowe na bieżące wydatki, Saudom sprzedawana jest broń w olbrzymich ilościach i za olbrzymie pieniądze, czyli inaczej mówiąc, dostają tylko kieszonkowe, a ich uzależnienie ich przetrwania wobec zagrożeń, które wyłaniają się po sąsiedzku. Mówię między innymi przede wszystkim o Iranie. W związku z tym zerwanie umowy o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które nastąpiło w 2025 roku, jest tajemnicą dekady. ten, kto zdoła odkryć odpowiedź na to pytanie, z całą pewnością powinien dostać złoty medal. Ale jakie są wnioski z całej tej sytuacji? Prawidło przetrwania wewnętrznych systemów dominacji hierarchicznej i wszelkich systemów homeostatycznych jest następujące. Utrzymanie władzy przez klikę u góry, czyli w tym wypadku dom Saudów, czyli ród królewski, który jest właścicielem państwa, wymaga trzymania konkurencji w dole, a więc wymaga blokowania emancypacji wszystkich, którzy są poniżej i zduszenia wszelkich prób generowania władzy politycznej i powstawania ośrodków politycznych innych niż ten jedyny, dominujący. Efektem ubocznym jest osłabienie zdolności obronnych przed podbojem lub wrogim przejęciem ze strony sił zewnętrznych. To już zresztą powiedzieliśmy przed chwilą. Dlaczego istnienie państwa opiekuńczego, ten przekręt z flagą na czubku, który to jest bardzo śmieszne sformułowanie, po angielsku brzmi znacznie lepiej, to jest welfare state scam with a flag on top. Dlaczego jest takim ważnym, tak kluczowym czynnikiem destrukcyjnym, osłabiającym zdolność samodzielnego podtrzymania homeostazy przez Saudów? Państwo opiekuńcze niweluje zachęty do rozwoju ludzkiego kapitału. Mamy dziesiątki przykładów, wiele przykładów możemy usłyszeć od polskiej lewicy, od amerykańskiej lewicy i od wszystkich zbawców świata, którzy chcą po wszystkim porozdawać pieniądze, ale przy tym kompletnie nie rozumieją tego, że niszczą w ten sposób, takim rozdawaniem za darmo, czy też pilnowaniem się, czy też trzymaniem się ideologii wszystkim porówno. Tacy ideologowie, tacy decydenci uniemożliwiają powstanie zachęt do wszelkiej gospodarczej aktywności, która decyduje o bogaceniu się całych narodów, a nie tylko jednostek. Innym sformułowaniem tej myśli jest to, że otrzymywanie produktów kapitału ludzkiego wygenerowanego przez innych nie ma takiej wartości, nie jest doceniane, nie jest impulsem właśnie ani do innowacji, ani do aktywności. Wartość i naturę zachęty ma to, co człowiek jest w stanie i faktycznie generuje samodzielnie. Spójrzmy na kazus Arabii Saudyjskiej. Ten kraj systemowo, podkreślam systemowo, znajduje się w pułapce blokującej jakikolwiek rozwój społeczny, a więc i postęp cywilizacyjny. Arabia Saudów nie jest nowoczesnym państwem z instytucjami praworządności, ani edukacji, czy innymi, które kształtowałyby się przez całe pokolenia, przez całe stulecia prób i błędów, które by kształtowały się na drodze dostrajania spójności społecznej do optymalnego sposobu działania w danej przestrzeni geograficznej. Arabia tak naprawdę jest zbiorowiskiem plemion, które są skupione pod jedną władzą centralną. Te plemiona nie buntują się wyłącznie dlatego, że dom Saudów trzyma wszystko żelazną ręką za pomocą importowanej i kosztującej miliardy albo nawet setki miliardów dolarów broni. Drugą bardzo kosztowną protezą tej nieistniejącej ultrakooperacji są najemnicy, specjaliści wojskowi, inżynierowie i wszyscy obcokrajowcy, którzy tą importowaną technologią potrafią obsługiwać. Tak długo jak oni pracują dla domu Saudów, a nie dla całego narodu, tak długo będą podtrzymywać właśnie dominację domu Saudów nad całą resztą. Dalej, jakakolwiek próba wykształcenia klasy średniej zdolnej wyprodukować wysoko wykwalifikowanych specjalistów prowadziłaby do krytycznego naruszenia stabilności. I tu możemy sobie sformułować oczywiste spostrzeżenie. O ile taka systemowa słabość zapewnia kontrolę, stabilność wewnętrzną i uniemożliwia powstanie konkurencyjnego ośrodka władzy wewnątrz państwa, to z drugiej strony jest podatnością, która otwiera drogę siłom, które są w stanie, czy chcą, czy też muszą kontrolować Saudów i zasoby ropy naftowej, które są własnością domu Saudów. Po raz ostatni powtarzając, bo to jest coś, czego ludzie po prostu nie rozumieją, słuchając rozmaitych ekspertów od geopolityki, czy też ekspertów od zarażania nas geopolityczną narracją sprzyjającą tym czy innym siłom działającym na tej geopolitycznej grze. Uzbrajając i szkoląc lokalną ludność, Saudowie zagwarantowaliby sobie nieuchronną utratę dominacji wewnętrznej. Natychmiast zostaliby zmieceni ze swojego tronu. Mówiąc już zupełnie otwartym tekstem, sojusz rodu Saudów z interesem hegemonicznym Stanów sprawia, że Saudowie muszą współpracować z kim? To jest coś, co Saudowie muszą robić. Muszą oni współpracować z kimś, kto wedle wszelkich pozostałych kalkulacji jest wrogiem ich wiary, wrogiem islamu. Przede wszystkim jest wrogiem dla fanatycznych ekstremistów wahabickich, dominujących w strukturach władzy religijnej, ideologicznej państwa Saudów, królestwa Saudów. Zaraz sobie o tym powiemy, bo to jest największy bodaj paradoks zaklęty, wokół którego zbudowane jest całe istnienie Arabii Saudów. Dobrze, część druga, historia Arabii Saudyjskiej i jej siły oraz słabości. Rzućmy teraz okiem na historię państwa Saudów. Państwa, które jest kluczowym partnerem praktycznie dla wszystkich innych państw na świecie ze względu na i gigantyczne zasoby ropy naftowej. Jako jednolite państwo i pod właśnie tą nazwą Arabia Saudyjska, królestwo to powstało w 1932 roku. To już wyjaśnię dokładnie, dlaczego nazywam Arabię Saudyjską Arabią Saudów. Dlatego, że to państwo jest własnością rodu królewskiego. To nie jest tak, że suwerenem tego państwa jest naród i ludzie głosują. Absolutnie tak nie jest. Przecież przed chwilą też powiedzieliśmy, że to jest państwo, które nie ma żadnych organów, jakby przyrównując to do ciała ludzkiego, nie ma żadnych organów, które podtrzymywałyby jego egzystencję. To wszystko, wszystkie te niezbędne siły do tego, żeby państwo funkcjonowało jako państwo na arenie międzynarodowej, wszystko to jest sprowadzane z zagranicy. Władcą, który doprowadził do powstania Arabii, był Abd al-Aziz ibn Saud. On urodził się w 1880 roku, a umarł w 1953. Monarcha ten wierzył, że był przekonany, że na terytorium, którym władał, musi się gdzieś znajdować ropa naftowa. I do tego, aby ją znaleźć, zatrudnił firmę, oczywiście amerykańską, Standard Oil. Pierwsze złoża, jakie zostały odnalezione w 1938 roku, czyli zaledwie 6 lat po proklamacji istnienia państwa. Jaki mechanizm zapewnia stabilność wewnętrzną Saudom, jaki kontrakt społeczny, już sobie umówiliśmy. Zgodnie z nim ludność, poddani, nie obywatele, podkreślam, poddani, wspierają monarchę tak długo, jak ten monarcha hojnie wspomaga ich finansowo, co oczywiście wystawia, jak każde inne państwo, petropaństwo, wystawia Arabię Saudów na niebezpieczeństwo tego, że nagle niestabilna cena ropy, spadek tej ceny doprowadzi do tego, że zmniejszy się, że cena eksportowa ropy spadnie poniżej średniego kosztu wydobycia. Jednym z najlepszych przykładów takiej sytuacji był spadek z roku 2008. W tamtym roku cena ropy na światowych rynkach spadła ze 140 do 40 dolarów za baryłkę. W latach z kolei 2016-2020 koszt wydobycia ropy w Arabii Saudów to około 81,7 dolara amerykańskiego. Przy średniej cenie sprzedaży około 51 dolarów. Teraz widzimy, że to nie jest takie proste. Esencją całej sprawy stanowi to, że w Arabii Saudyjskiej jest mało odwiertów w cenie opłacalnej. W cenie bardzo opłacalnej, mówiąc precyzyjnie. Rezultatem tych problemów jest to, że od 2018 roku ludność zaczęła płacić 5% podatek VAT. Wcześniej coś takiego było wręcz niewyobrażalne. Patrząc na współczesne terytorium Arabii Saudyjskiej, można dostrzec dwie rzeczy. Przepraszam, przyszła mi na myśl trzecia i powiem ją jako pierwszą, dlatego że jest to taka ciekawostka związana z wielkim przekrętem klimatycznym, którego jesteśmy wszyscy ofiarami, płacąc zawyżone rachunki za energię, za wyrzucanie śmieci i inne rozmaite mechanizmy korupcyjne, mechanizmy przekrętów, które dotykają społeczeństwa nie tylko w Polsce, ale w Stanach, tutaj na Tajwanie też. Patrząc, przeglądając Google Maps kiedyś swego czasu specjalnie do napisania jednej ramki informacyjnej do książki Prawidła geopolitycznej Gry o przetrwanie, stwierdziłem, i to potwierdziła potem sztuczna inteligencja, wszystkie inne wyszukiwania, że ani w Izraelu, ani w Arabii Saudyjskiej, weźmy te dwa państwa za przykład, nie ma ani jednego zakładu produkcji wody słodkiej z wody morskiej, czyli zakładu desalinizacyjnego, który byłby zasilany energią słoneczną, który dla tej energii, do pozyskiwania tej energii za pomocą paneli słonecznych, no te dwa kraje są chyba, oprócz państw, oprócz lokalizacji na Atakamie w Ameryce Południowej, to są państwa, które są najlepiej przysposobione do tego, żeby taka energia faktycznie została zastosowana z przyczyn czysto, nie wiem, jakich ekonomicznych czy technologicznych, jakichkolwiek innych. Natomiast nie ma ani jednego takiego zakładu, co jest ewidentnym dowodem, że energia z wiatru czy energia ze słońca nie jest brana pod uwagę jako dobre źródło, czyli stabilne i możliwe, łatwe i tanie w kontroli źródło energii do zasilania wszelkich procesów produkcyjnych. To jest rozmowa na dłuższą i zupełnie inną pogadankę. Z całą pewnością do tego tematu wrócimy w podcaście Geopolityczny Raport Mniejszości. Już wracając do meritum, geograficznie większość populacji Arabii Saudyjskiej skupiała się na południu. Na południu, czyli w okolicy bliżej, blisko granicy z Omanem i Jemenem. Jemen jest szczególnie dotknięty przekleństwem braku jakichkolwiek tradycji państwotwórczych. To są tereny plemienne, które dokuczliwe są w sposób niezwykły dla globalnej wymiany towarowej. Tutaj odwołam się do książki Oni albo My, tom drugi, czyli ten o logice konfliktów na Bliskim Wschodzie. Na dzień dzisiejszy, po tym jak jemeńskie bojówki, czy też jemeńskie ośrodki militarne, oddziaływania militarnego, to jest świetne określenie, strzelały do statków przepływających przez Morze Czerwone, płynących, planujących przepłynięcie, bądź które już przepłynęły kanał Suezki. To jest obszar też, który jest dotknięty innym przekleństwem. Brak drewna i brak potężnych zjawisk pogodowych, brak dostępu do wody sprawiał, że w całej tej okolicy, chociaż była ona takim hubem transportowym w globalnym handlu od wielu stuleci, nie powstały żadne natywne kultury żeglarskie. Czyli inaczej mówiąc, z punktu widzenia geopolitycznego, czyli geopolityka, przypominam, jest nauką badającą wpływ warunków geograficznych na funkcjonowanie ośrodków politycznych, czy też ośrodków geopolitycznych i powstawania i upadku imperiów. Idąc dalej, słabością geograficzną całego Półwyspu Arabskiego jest brak barier dla inwazji, oprócz samych pustyń oczywiście. Ale generalnie jest to teren płaski. Inaczej mówiąc i podsumowując i pomijając tak naprawdę cały wątek tej opowieści, no ale nie mamy na to czasu po prostu, to musiałoby trwać te 2-3 godziny. Nie ma na Półwyspie Arabskim żadnych zachęt, czyli po angielsku incentive, to co mówiliśmy chwilę wcześniej, żadnych zachęt dla lokalnych narodów, nacji, plemion do wytwarzania zdolności zarządzania własną ekonomią i skalowania w górę takich zjawisk jak prawdziwa ultrakooperacja. Nie ta cult cargo ultrakooperacja, o której mówiliśmy w Telegramie z krańca świata na temat tego, dlaczego my musimy sięgnąć gwiazd, a żadna inna cywilizacja tego nie będzie w stanie zrealizować. Zobaczmy, mamy na Półwyspie Arabskim państwa, które nie mają żadnych zdolności zbudowania silnego państwa, zdolnego do zbudowania własnej zdolności do homeostazy, czyli do utrzymania się przy życiu za pomocą zasobów i przetworzonych zasobów wygenerowanych w swoim wnętrzu. Z drugiej strony, reżim Saudów jest niezbędny i Europie, i Azji, i Amerykanom. Amerykanom przede wszystkim do tego, aby pilnować dominującej potęgi petrodolara. Zaraz do tego też przejdziemy. Ród Saudów dwa razy, w XVIII i XIX wieku, przejmował władzę nad niemal całością półwyspu. Poprzednią, wcześniejszą, ostatnią próbę podjęli w 1901 roku. I wtedy właśnie król, założyciel Arabii Saudów, Abd al-Aziz, opuścił Kuwejt, kraj wygnania dla rodu Saudów, i podjął po prostu próbę odrodzenia potęgi swojego rodu. Ta wyprawa zakończyła się sukcesem, bo już w 1902 roku, rok później, król Abd al-Aziz zdołał zdobyć dawną stolicę swojego rodu, Riad. I tutaj dochodzimy do miejsca, w którym nastąpił sojusz, który jest tak paradoksalny z naszego punktu widzenia. To właśnie w tym momencie saudyjski monarcha sprzymierzył się z Ichwanami. To są wojownicy wyznający skrajnie surową wersję islamu, ukształtowaną naukami Abd al-Wahhaba. To był XVIII-wieczny duchowny islamski. Ta właśnie religia stała się religią państwa Saudów, a zarazem takim wspólnym mitem integrującym, mitem energetyzującym rozmaite plemiona do tego, żeby podporządkować się władzy Saudów, władzy politycznej i religijnej. Z biegiem lat powstało, żeby zakończyć tę opowieść o historii Arabii Saudów, od 1926 roku monarcha rządził królestwem Najdu i Hidżazu. To właśnie państwo zostało przekształcone w Arabię Saudów w 1932 roku. No i odkrycie już 6 lat później, 6 lat po założeniu państwa, odkrycie złóż ropy stało się wydarzeniem absolutnie pivotalnym. Przepraszam za taki anglicyzm, niech im będzie. Podłapałem to chyba od tych ekspertów, od programowania nas narracjami geopolitycznymi. Odkrycia dokonała Standard Oil. Współcześnie Standard Oil został przemianowany na Chevron. Odwiert nazywał się Daman numer 7. Ropę odkryto na głębokości 1500 metrów. I ta ropa przyszła niemal w ostatniej chwili, w sytuacji, w której Arabia Saudyjska była w bardzo trudnej pozycji finansowej. W tamtym okresie Saudowie głównie utrzymywali swoją płynność z dochodów uzyskanych na pielgrzymach odwiedzających Mekkę. Mekka była wcześniej kontrolowana przez Osmanów. Po rozpadzie Imperium Osmańskiego, po I wojnie światowej, stało się dopiero możliwe przejęcie tego świętego miejsca właśnie przez Arabów, czyli przez nację, czy też grupę etniczną, której członek Mahomet powołał do życia islam. I teraz przechodzimy już do kwestii czysto związanej z ropą. Produkcja zwiększyła się gwałtownie po II wojnie światowej i przynosiła przyzwoite dochody. Natomiast prawdziwie wysokie dochody zaczęła ropa przynosić w 1973 roku. W roku, w którym w słynnym kryzysie naftowym ropa podrożała czterokrotnie. I tutaj zróbmy taką małą dygresję na temat Saudi Aramco, czyli największej firmy petrochemicznej świata. została ona znacjonalizowana w latach 80. XX wieku. I tutaj należy wykonać głęboki pokłon, teoretycznie w stronę Saudów, ale praktycznie w stronę wszystkich specjalistów zachodnich, którzy zarządzali tą firmą. Dzięki niezwykle dalekowzrocznej polityce inwestowania w innowacje, cały ten koncern stał się absolutnym liderem w technologiach wydobywczych. Oczywiście w technologiach wydobywczych nadających się do zastosowania na Półwyspie Arabskim. To też jest dłuższa historia. Tutaj też dochodzimy do kwestii tego, ile tak naprawdę Arabowie mają ropy. I to jest jedna z największych kontrowersji, która, jestem pewien, skrywa coś absolutnie niewyobrażalnego. Teoretycznie złoża są wyceniane na 260 miliardów baryłek ropy, ale to jest liczba oficjalna. Zasobność Saudów jest drugim, jak to napisałem w książce Prawidła geopolityczne i gry o przetrwanie, drugim najściślej strzeżonym sekretem na świecie. Pierwszym, i tutaj dochodzimy właśnie do sedna, przyłączę ten wykres, ja go wstawiam gdzie się da, dlatego że ludzie tego po prostu nie rozumieją. Pierwszym sekretem geopolitycznym świata, najważniejszym sekretem, jaki w tej chwili funkcjonuje w naszym świecie, jest to, w jakim tempie wyczerpują się amerykańskie złoża łupkowe i kiedy zakończy się ta rewolucja łupkowa, która sprawia, że Amerykanie mogą w miarę niezależnie funkcjonować na rynku obrotu ropą i nie muszą konkurować z Chińczykami o te ograniczone zasoby Bliskiego Wschodu. To jest absolutnie fundamentalne pytanie z prostej przyczyny. W chwili, w której te złoża łupkowe się skończą, Amerykanie, tym bardziej jeśli będą chcieli przenieść produkcję dóbr przemysłowych z powrotem na kontynent amerykański, będą musieli konkurować z Chińczykami o tą samą ropę. Inaczej mówiąc, dystrybucja, globalna dystrybucja energii zmieni się z gry o sumie niezerowej, czyli dla każdego starczy, w grę o sumie zerowej, czyli albo my będziemy mieli tą ropę, albo oni. To będzie koniec naszego świata pokoju i dostatku i beztroski. Na dobre i na złe. Tu dochodzimy do tego, dlaczego Arabia Saudyjska i jej zasoby i jej zdolności wydobywcze są tak krytycznym i tak użytecznym narzędziem dla Stanów Zjednoczonych. I uwaga, tu dochodzimy do absolutnego sedna. Jeżeli ktoś z Was chce zrozumieć naprawdę, na czym to wszystko polega, to, co za chwilę powiem, jest tym naczelnym prawidłem. Kluczowym parametrem każdego złoża jest inercja procesu uruchamiania i zamykania wydobycia tego złoża. Łupki są takim najbardziej elastycznym złożem, zasobem, który można włączać i wyłączać bardzo szybko i bardzo łatwo. Drugi w kolejności, który tak naprawdę dominującym w całej historii wydobycia ropy naftowej, właśnie są zasoby Arabii Saudyjskiej. Są one niezwykle łatwe właśnie w zamykaniu i otwieraniu, co kosztuje mało wysiłku, mało energii, mało pieniędzy. Prowadzi to do tego, że najlepszym, najbardziej takim ekonomicznym i najłatwiejszym w zastosowaniu narzędziem regulowania podaży ropy naftowej, czyli też ceny, jest właśnie poproszenie albo namówienie Arabii Saudyjskiej do tego, żeby zamykała albo otwierała kolejne złoża, w ten sposób regulując ceny na rynkach globalnych. I tak w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, bo to oczywiście się zmienia z czasem, Arabia Saudyjska, czyli firma Saudi Aramco, codziennie wydobywa około 12,5% światowej produkcji. To jest około 9-10 milionów baryłek. Głównymi odbiorcami tej ropy są państwa Dalekiego Wschodu. W tamtym kierunku płynie 62% ropy surowej i 46% produktów pochodnych produkowanych wewnątrz Arabii Saudyjskiej. Do Chin trafia około 1,5 miliona baryłek saudyjskiej ropy dziennie. I tutaj, żeby podsumować, powiem raz jeszcze dla przypomnienia to, co już raz powiedziałem. Tożsamość kluczowych udziałowców i decydentów, a więc i decydentów Saudi Aramco, jest ukryta za zasłoną funduszy inwestycyjnych i kolejnych ich warstw. I tak naprawdę nie wiadomo po prostu, kto jest właścicielem tej firmy. A ma ona skapitalizowaną wartość na poziomie 2,1 tryliona dolarów amerykańskich. To jest wycena z 2023 roku. Dobrze, wróćmy teraz do kwestii wahabitów. Generalnie ekstremizm wahabicki, ideologia wahabicka sprowadza się do tego, że idealnym światem docelowym dla wyznawców tej wersji islamu jest taki świat, który istniał i funkcjonował za czasów życia proroka Mahometa. Dlatego w mojej książce Oni albo My, tom drugi, czyli tej o logice konfliktów na Bliskim Wschodzie, stwierdziłem jasno, to jest ideologia, której wyznawcy z całą pewnością ucieszyliby się na wieść o upadku całej naszej współczesnej cywilizacji w bardzo podobny sposób, podejrzanie podobny sposób, podkreślam podejrzanie, dlatego że istnieje bardzo silna zbieżność ideologiczna pewnych grup ideologicznych europejskich, wywodzących się z cywilizacji zachodniej, która też jest antycywilizacyjna w swojej naturze i chce zniszczyć wszystkie podstawy funkcjonowania cywilizacji jako takiej, czyli takiego przedsięwzięcia rodzaju ludzkiego, które polega na budowaniu systemu praw, budowaniu ultrakooperacji i tym podobnych sił. Cały rozdział na ten temat wrzucam na kartę podcastu, tak żebyście nie musieli szukać. Bardzo polecam, to jest absolutnie szokujący wręcz obraz. Ja sam po tym, że go sformułowałem na podstawie kilkuset łącznie godzin pracy nad koncepcją całej książki Oni albo My, tom drugi, potem próbowałem to obalić, dlatego że wydawało mi się zbyt mało prawdopodobne, zbyt fantastyczne wręcz. Natomiast obalić tego twierdzenia mi się po prostu nie udało. Także bardzo, bardzo polecam ten rozdział. Jeżeli chcecie wybrać jeden z tych, które polecam w czasie naszej dzisiejszej rozmowy, to właśnie ten. Przykładem takiej zbieżności ideologii, której celem jest zniszczenie współczesnej cywilizacji, może być wprowadzony pod koniec stycznia zakaz reklam mięsa i paliw w europejskiej stolicy w Amsterdamie. Link do tej informacji także dołączam na karcie tego epizodu. Całą tę kwestię powiem na bazie przykładu ataku na wielki meczet, który nastąpił w 1979 roku. Dokładnie 20 listopada. W kalendarzu muzułmańskim to był pierwszy dzień 1400 roku. Według niektórych przepowiedni miał się w nim objawić odnowiciel islamu, a inspiratorem, tutaj dochodzimy właśnie do tych kwestii mitów założycielskich, mitów energetyzujących, czyli wszystkich ideologii, także religijnych, które napędzają ludzi do działania, do tego, żeby krzywdzić innych, czy do tego, żeby usprawiedliwić swoje dążenie do zdobycia władzy nad nimi i zniewalanie innych osób i innych grup osób. Inspiratorem i dowódcą całego ataku był kapral Saudyjskiej Gwardii Narodowej, Juhalman Al-Otaibi, pod wpływem, właśnie nie pod wpływem samych wahabitów, ale pod wpływem ideologii salafitów, to jest inny odłam islamu, zradykalizował się i zyskał popularność, i zyskał także zwolenników. Szemował standardowym pakietem haseł wyrugowania elementów wrogiej i zepsutej kultury Zachodu. Dynastia Saudów, z punktu widzenia Juhaimana Al-Otaibiego, dynastia Saudów była, jest nadal kolaborantem wielkiego szatana. Proszę zobaczyć, państwo jest zintegrowane z tymi wahabitami, a mimo wszystko musi funkcjonować, musi się dogadać i z tym wielkim szatanem, i z kimś, kto jest kompletnie po przeciwnej stronie skali w tym postrzeganiu oni, my jesteśmy dziećmi Boga, a tamci są pomiotem szatana. Więc to jest absolutnie fascynujące. Wedle Juhaimana Al-Otaibiego dynastia Saudów miała być wygnana z kraju. No i takim celem zdestabilizowania tej dynastii, rządów tej dynastii, doprowadzenia do jej upadku, taki cel przyświecał właśnie tej akcji oblężenia meczetu, przejęcia władzy nad wielkim meczetem. Trwało 2 tygodnie i miało, mówiąc już, bo to w skrócie przecież wszystko mówimy, miało te następujące konsekwencje. Saudyjski król Khalid postanowił był zmuszony przekazać większość władzy w ręce ulamy, czyli rady religijnej składającej się z najwyższych rangą muzułmańskich uczonych. Nastąpił przy tym gwałtowny rozwój sunnickiego ekstremizmu, czyli tak, jeżeli ktoś z was słyszał albo widział zdjęcie pokazujące, jak wyglądał Iran na przykład, czy Afganistan przed latami 70., przed tą rewolucją islamską w Iranie, czyli kobiety nie zakrywające swojego ciała, ani twarzy, ani głowy, a porównane to z dzisiaj, kiedy jest obowiązek taki, zwłaszcza w Afganistanie, dochodzi do wręcz absurdalnych z naszego punktu widzenia kulturowego zmian. Włącznie z tym, że na początku 2026 roku wprowadzono system kar rankingowanych względem wymierzanych w zależności od statusu obywatela, czyli de facto, jak ktoś tam wyłapał i ja się zgadzam z taką interpretacją, de facto zalegalizowano niewolnictwo. Na tyle dokuczliwy brak równości między tymi warstwami, czyli w różny sposób traktowanymi przez prawo, że ci najniżej są de facto niewolnikami właśnie, czyli nie mają swojej własnej podmiotowości. No i te zaostrzenie obyczajowe polegało m.in. w Arabii Saudyjskiej na tym, że zakazano drukowania zdjęć kobiet w gazetach, zakazano pokazywania ich w telewizji, dochodziło do takich absurdów, jak widzimy czasem na jakichś migawkach, na memach internetowych, w których w relacjach z jakichś zawodów lekkoatletycznych kobiety, które są tam specjalnie kuso ubrane, żeby przyciągnąć męską widownię, jakby ktoś nie zdawał z tego sobie sprawy, to niniejszym informuje, no to prostokąty czarne zakrywały wszystkie jakieś odkryte części ciała tych kobiet. Dla nas, z naszego punktu widzenia, jest to komiczne. I oczywiście jest to śmieszne. W jednym z wypowiedzi współczesny nam miłościwie panujący król Arabii Saudyjskiej, król Arabii Saudów, stwierdził, że współczesna era to era, która zaczęła się w 1979 roku. Dobrze, teraz powiedzmy, jakie jest znaczenie Saudów dla Pax Americana. W bezpośrednim następstwie kryzysu naftowego 1973 roku Saudyjczycy wynegocjowali sobie lepszą pozycję i prowadzili tak naprawdę do powstania petrodolara, czyli globalnego systemu handlu ropą naftową, który bazuje na tym, że narzucane jest rozliczanie zakupów za pomocą dolara amerykańskiego. Tutaj szerzej cały ten mechanizm omawiam też w innym rozdziale książki Oni albo My, tom drugi. Załączam go także na karcie podcastu, żebyście nie musieli szukać. Z punktu widzenia amerykańskiego sprawa wygląda jasno. Wcześniej, w czasach istnienia porządków imperialnych Imperium Brytyjskiego, terytoria i zasoby kolonialne, podbijane, były kontrolowane bezpośrednio i politycznie przez podbój i aneksję. Obecnie zasoby kontrolowane są za pomocą korumpowania, uzależniania, szantażowania klasy politycznej. Przede wszystkim najbardziej takim użytecznym narzędziem tych decydentów lokalnych są samowładni dyktatorzy, tacy jak Saddam Hussein, czy taki król Arabii Saudyjskiej, czy inni przedstawiciele, którzy mają dominującą pozycję wewnątrz swojego własnego państwa. W związku z tym są najprostszym po prostu narzędziem do tego, żeby to pilnować i z wysoką przewidywalnością zarządzać. Opis tego, jak działa cały ten mechanizm, znajduje się w książce Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Rozdział oczywiście udostępniam wszystkim do czytania. Link jest na karcie podcastu. Tutaj dochodzimy już do naszego drugiego głównego tematu, czyli tego, w jaki sposób Stany i Arabia Saudyjska doprowadziły do upadku Związku Sowieckiego, Związku Radzieckiego. Musimy zrozumieć, jak bardzo, to już o tym mówiliśmy, jak bardzo różni się sposób wydobywania ropy naftowej między regionami, w których ona występuje. Raz, że to jest zupełnie inny surowiec bardzo często. Najlepszym przykładem tego jest bitumiczna substancja zwana ropą naftową, która tak naprawdę nie powinna być nazywana ropą naftową, dlatego że ona musi być w jakiś sposób podgrzana do tego, żeby ją w ogóle zmienić jej konsystencję w płynną i wydobyć spod ziemi. Zasadniczo najbardziej popularne w obrocie globalnym są trzy rodzaje ropy. Lekka, ciężka i super ciężka. I tutaj koniecznie, naprawdę koniecznie zobaczcie na karcie podcastu zdjęcie, jak wygląda konsystencja tych trzech rodzajów ropy. Na zdjęciu widzimy, że ta pierwsza, ta lekka ma konsystencję powiedzmy miodu, może trochę rzadszą, da się ją przelewać z dzbanka do dzbanka. I ona ma kolor żółty. Druga ropa jest już zupełnie czarna. Konsystencja jest to bardzo gęsty płyn. I trzecią jest ta ropa super ciężka, pochodząca z Wenezueli, czyli z tego rejonu Orinoco. I ona jest już mazią, która jest tak naprawdę ciałem stałym, która ciągnie się i trzeba ją, tak jak przed chwilą wspomniałem, podgrzać po to, żeby dało się ją wypompować spod ziemi. Pierwsza ropa, ropa lekka, to jest ropa, która jest najłatwiejsza w rafinacji, najmniej energochłonna w rafinacji, ze względu na to, że składa się z łańcuchów węglowodorów, które są po prostu krótsze. Ta łatwa w rafinacji ropa to jest produkt oferowany i przez Saudów, i przez Rosję. Dlatego te kraje ze sobą konkurują. Natomiast z tych rodzajów ropy cięższej, ciężkiej i super ciężkiej, ropa ciężka to jest wydobywana m.in. w Albercie, to jest prowincja Kanady. Wydobywa się ją z tak zwanych piasków bitumicznych i w większości, zdecydowanej większości jest eksportowana do centralnej części Stanów. Ropa super ciężka, wydobywana w rejonie Orinoco w Wenezueli, to jest właśnie ta substancja bitumiczna, czyli składa się z na tyle ciężkich, długich łańcuchów węglowodorowych, że wymaga skomplikowanych operacji, zaawansowanej technologii i zużycia znacznych ilości energii po to, żeby wytworzyć z niej coś, co jest użyteczne dla funkcjonowania cywilizacji, dla funkcjonowania gospodarek państw. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Ropa to nie tylko energia, ropa to także surowiec. Gaz ziemny to też nie tylko energia, ale też surowiec. Między innymi pamiętajmy o tym, że gaz ziemny daje wodór w reakcji chemicznej, daje wodór niezbędny do tego, żeby wytworzyć, syntetyzować nawozy sztuczne, a bez nawozów sztucznych, wbrew temu, co starają nam się narzucić operacje marketingowe, takie jak ta realizowana przez ostatnie pokolenie, bez tych nawozów sztucznych, których wycofania natychmiastowego, czy też prawie natychmiastowego domagają się aktywiści tej operacji psychologicznej. Bez tych nawozów mniej więcej niemal natychmiast musiałoby umrzeć około połowy populacji zamieszkującej współcześnie naszą planetę. W Rosji, zwłaszcza w zimie, zwłaszcza w rejonach arktycznych, ropa musi być wydobywana i przesyłana rurociągami bez żadnych przerw. Zatrzymanie przepływu może doprowadzić po prostu do szybkiego przepełnienia się zbiorników magazynowych, zamarznięcia surowca albo zanieczyszczenia jakimiś solami, związkami siarki w miejscu wydobycia albo przechowywania. Właśnie problem, znaczy zaletą ropy w Arabii Saudyjskiej czy też korzyścią Saudów jest to, że u nich po prostu nie ma takich utrudnień. Drugim parametrem tej kontroli jest to, że Arabia posiada duże wolne moce, czyli takie zdolności produkcyjne, których praca w danej chwili jest zawieszona, które mogą być błyskawicznie uruchomione, odwieszone. Gdy tylko rynek, czyli podniesienie się cen sprawi, że nastąpi taki, że pojawi się taki impuls, taka zachęta właśnie do tego, żeby zwiększyć wydobycie. I właśnie tu dochodzimy do sedna tego, czym jest I tu właśnie dochodzimy do sedna tego, czym jest rewolucja łupkowa na terenie Stanów Zjednoczonych. Amerykanie dzięki tej ropie łupkowej zyskali jeszcze lepszy instrument kontroli podaży i mechanizmów podaży i popytu. I ten instrument kontroli jest w rękach Amerykanów kompletnie bez żadnych dodatkowych utrudnień w postaci woli politycznej sojuszników, czy quasi-sojuszników, czy sojuszniko-przeciwników, czy konkurentów. zanim już przejdziemy do sprawy ze Związkiem Sowieckim, jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy ważnej dla reżimu Saudów, o Iranie. Już w latach 80. XX wieku Ayatollah Khamenei wzywał do zniszczenia monarchii arabskich na Półwyspie Arabskim, przede wszystkim tej monarchii saudyjskiej. Saudowie w retoryce irańskich ajatollachów byli arcyagentem wielkiego szatana. No i to jest w pełni zgodnie z prawem, może naładowane ładunkiem emocjonalnym stwierdzenie, ale całkowicie prawdziwe, dlatego że Arabia jest do tej pory przecież egzystencjalnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Ale czego może nie do końca zdajemy sobie sprawę, właśnie powiedzieliśmy chwilę wcześniej, że to jest era tego ekstremizmu sunnickiego, która nastąpiła po 1979 roku. Ona była napędzana przez całe lata właśnie przez ten konflikt między Iranem a państwami arabskimi, czyli tą wersją szyicką islamu, a wersją sunnicką. No, Saudowie muszą jeszcze sobie radzić z innymi sąsiadami, którzy są utrapieniem. To są Azerowie tureccy, to są Kurdowie w północnym, na północnym zachodzie oraz Beludżowie na południowym wschodzie, na terytorium Iranu. To także Arabowie Ahwazji w prowincji przylegającej do północy Zatoki Perskiej i Mazandarani na północy. Większość z tych przeciwników jest wspierana, kontrolowana i wspomagana przez Iran, właśnie Iran. No więc strategią obrony reżimu Saudów jest raz unikanie wojny, dlatego że to zdestabilizowałoby handel, z którego przecież płyną profity utrzymujące państwo Saudów w istnieniu, ale główną taktyką jest destrukcja każdego ośrodka siły geopolitycznej wszędzie tam, gdzie pojawiają się wpływy Iranu, dlatego że jeżeli taki ośrodek geopolityczny się pojawia, to natychmiast otrzymuje wsparcie właśnie Iranu. To widzieliśmy przecież w całej trwającej do dzisiaj tak naprawdę tylko w jakimś takim stadium utajenia aferze z Jemeńczykami, którzy atakują żeglugę handlową na Morzu Czerwonym i w okolicach Wrót Łez, czyli tej cieśniny łączącej Ocean Indyjski z Morzem Czerwonym. I teraz płynnie przechodzimy do kwestii Rosji. Na początku naszej dekady, czyli trzeciej dekady XXI wieku, granicą opłacalności wydobycia dla Rosji było $40 amerykańskich. Ten eksport jest głównym składnikiem budżetu, bo Rosja jest de facto petropaństwem, czyli takim państwem, którego gro przychodów pochodzi ze sprzedaży, z eksportu ropy naftowej. Ropa i gaz ziemny jest głównym składnikiem budżetu Rosji. I tutaj wszystkie strony, czyli Unia Europejska, Stany Zjednoczone, balansują każde zgodnie ze swoimi interesami. I Europa, i Ameryka nakłada na Rosję sankcje, ale jednocześnie musi zapewnić sobie dostawy ropy, nie może zastąpić ropą z innych miejsc, dlatego że nie wszystkie miejsca są w stanie uruchomić produkcję, wydobycie po takiej cenie, która byłaby opłacalna i która by nie podnosiłaby ceny ropy na rynkach globalnych. To bardzo skomplikowana gra, którą już opisałem. No i skracając tą współczesną nam opowieść, bo zaledwie opowieść sprzed 4 lat, w 2022 roku Amerykanie próbowali nacisnąć na Saudów do tego, żeby zwiększyli oni wydobycie u siebie, po to, żeby obniżyć cenę ropy, co doprowadziłoby do powstania mechanizmu ekonomicznego osłabienia Rosji. No i Saudowie nie zgodzili się na to. Nie zgodzili się ani na, tutaj można niemal zacytować, finansowanie kosztów amerykańskiej walki wyborczej i rozgrywek Zachodu z Rosją. I właśnie ta decyzja Saudów, to postawienie się hardo, niczym wąski w filmie Killer, To było przyczyną tego, że amerykański prezydent Biden latem 2022 roku pojawił się w Arabii Saudyjskiej i nic nie uzyskał. Także ten mechanizm, który za chwilę sobie opowiemy na przykładzie lat 80. XX wieku, przestał de facto działać, przynajmniej w tamtym okresie. Tu jeszcze, żeby zakończyć ten wątek, na karcie podcastu wstawiam tabelę pokazującą wolumen wymiany handlowej Arabii Saudyjskiej z trzema partnerami: Europą, Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Licząc po kolei Stany Zjednoczone, posłuszmy się procentami. Przyjmując za 100% wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, to w 2025 roku Saudowie, wymiana handlowa między Europą a Saudami wynosiła 105%, a z Chinami 22% wymiany amerykańskiej. 11 lat później wymiana handlowa Saudów z Europą to było 98% wymiany ze Stanami i taki sam procent był między Saudami a Chinami. Natomiast to jest najciekawsze. W 2021 roku wymiana handlowa Saudów z Europą wynosiła 212% amerykańskiej, a wymiana między Saudami a Chinami 348%. Z 22% w 2001 roku po 20 latach zwiększyła się do 348%. To pokazuje prostą zależność. Lojalność polityczna, gotowość nawiązywania sojuszu i szukanie zewnętrznych mechanizmów zapewnienia sobie bezpieczeństwa i przetrwania na poziomie ekonomicznym idzie w tym kierunku, skąd płyną pieniądze, a większość ropy, którą Saudowie sprzedają, idzie właśnie na Daleki Wschód, czyli też do Chin. To wymaga oczywiście głębszego przemyślenia, ale myślę, że nawet w tej chwili wszystko jest jasne. Jeszcze jako ciekawostkę na koniec powiem o kwestii finansowania i szkolenia armii i budowania sił zbrojnych. Saudowie, i tu prawidło takie jest najważniejsze, następujące. Saudowie zbraniają się przed budową faktycznie funkcjonującej armii z bajecznie prostego powodu. Już żeśmy to sobie powiedzieli. Zorganizowana i kompetentna organizacja uzbrojonych ludzi to 100% pewna droga do przywrotu wojskowego. I dlatego właśnie Saudowie utrzymują armię najemniczą złożoną głównie z Pakistańczyków, tu w lotnictwie, oraz Egipcjan, głównie armia lądowa. Kadra szkoleniowa pochodzi z kolei ze Zjednoczonego Królestwa, czyli z Wielkiej Brytanii, a sprzęt dostarcza hegemon światowy, czyli cały kompleks militarno-przemysłowo-kongresowy Stanów Zjednoczonych. Dlaczego kongresowy dodałem do tego tradycyjnego określenia kompleks militarno-przemysłowy? To także w książce Prawidła geopolitycznej gry jest świetnie wyjaśnione. Bardzo zapraszam. W zasadzie mamy tutaj, widzimy już podwójny problem Saudów. Polega on na tym, w kwestiach wojskowych oczywiście. Polega na tym, że natywni Saudyjczycy są w roli techników obsługi broni po prostu niekompetentni. W związku z tym jest wniosek prosty. Tylko wymaga rzeczywiście spojrzenia na to szerszego i nie pod wpływem emocji, jakimi nas programują w rozmaici eksperci geopolityczni. Ani rdzenni Saudyjczycy, którzy są celowo trzymani w stanie niskiej kompetencji, mówiąc delikatnie, ani importowana siła najemcza nie są materiałem nadającym się do obrony kraju w przypadku jakiejkolwiek otwartej wojny. Kropka. Saudowie podtrzymują swoje funkcjonowanie, swoje istnienie swojego państwa, nie państwa, swojego państwa kultu cargo, kosztem tego, że ich państwo jest niezdolne do samodzielnego funkcjonowania, jaka siła militarna zdolna bronić interesu narodowego. Ale ten interes narodowy już myślę, że wszyscy tutaj rozumiecie, to jest coś zupełnie innego niż rozumiemy my Polacy, prawda? My mamy państwo, które powiedzmy jest niefunkcjonalne w wielu sektorach swojego funkcjonowania, ale w innych no jest w stanie tą swoją autarkiczność egzystencjalną, homostatyczną w jakiś sposób wykształcić. I teraz już widzicie, że Saudowie, czyli dom Saudów, bronią swojej dominacji wewnątrz swojego kraju i pozycji władzy wewnątrz swojego kraju, a nie interesu narodowego czy dobrobytu swojego narodu czy całego państwa. Przypominam, pamiętajmy cały czas, Arabia Saudyjska, Arabia Saudów jest królestwem, a nie jest państwem narodowym czy państwem demokratycznym czy republiką. Czyli rzeczą wspólną, taką jak Polska, czy Stany Zjednoczone, czy inne współczesne kraje zachodnie. Pamiętajcie o eksperymencie z ultrakooperacji. Jeśli chcecie, żeby pojawiły się kompletne audiobooki wszystkich moich książek, dołączajcie do Patronite. Wystarczy jakieś symboliczne wsparcie na poziomie 5 zł miesięcznie, a każda taka osoba sprawi, że jeden kolejny rozdział pojawi się dostępny kompletnie dla wszystkich, nawet dla tych, którzy nie słuchają podcastów. Dla tych, którzy nie słyszeli jeszcze terminu ultrakooperacja, to jest główny parametr spójności społecznej, główny składnik spójności społecznej. To kluczowy element siły każdej kooperującej grupy ludzi, której liczebność przekracza te pierwotnie zakodowane genetycznie, biologicznie w nas plemię o liczebności rzędu 100-150 osób. Przykładem tego, czym jest ultrakooperacja i towarzysząca i będąca jej częścią tak naprawdę, kultura zaufania do innych członków społeczności. Taki przykład podłączam na karcie podcastu, to jest filmik pokazujący, jak ktoś ustawił stolik z darmowymi butelkami wody z napisem, że każdy może wziąć tylko jedną. No i oczywiście nagle pojawili się przy stoliku ludzie, którzy albo zabrali więcej niż jedną butelkę, albo ukradli po prostu napiwki, o które też prosił opiekun ukryty gdzieś tam z kamerą opiekun stolika. Ultrakooperacja to jest też termin, który wyjaśniam na portalu chiny.pl w dziale prawidła, czyli chiny.pl łamane przez prawidła. Tam jest lista wszystkich najważniejszych prawideł z moich książek. Tam znajdziecie listę wszystkich najważniejszych prawideł i koncepcji, które są niezbędne do tego, abyście mogli zrozumieć, co naprawdę się dzieje, żebyście mogli dostrzec, jak bełkoczą i jak kłamią ludzie, którzy na pierwszy rzut oka mówią niezwykle kompetentnie i mówią tylko prawdę. Na koniec porównajmy Arabię Saudyjską do Kataru. Katar de facto jest korporacją zarządzaną oczywiście przez arystokrację arabską, plemienną, cały kraj jest jednak kolejnym tworem geopolitycznym, który udaje państwo. Zobaczmy wykres, tak zwaną piramidę demograficzną, chociaż to już nie wygląda jak piramida. Nie tylko w przypadku Kataru czy Arabii Saudów, ale także Polski czy wszystkich innych krajów współczesnych trzeciej dekady XXI wieku. Ze względu na to, że i Katar, i Arabia Saudyjska nie ma narodu, nie posiada, czy też nie jest wypełniona narodem zdolnym do wytworzenia siły roboczej niezbędnej do podtrzymania i rozbudowy i innowacji całej infrastruktury, widzimy po stronie męskiej, czyli po lewej, powinno być odwrotnie, nawiązując do tendencji politycznych obu płci, widzimy wielkie takie wybrzuszenie, na które w przypadku zarówno Kataru, jak i Arabii Saudyjskiej składają się robotnicy, pracownicy przymusowi, pracownicy zewnętrzni, ci zagraniczni specjaliści, którzy sprawiają, że w ogóle oba te twory geopolityczne są w stanie funkcjonować na prawach państwa. W następnej emisji opowiem o najważniejszym epizodzie działania, funkcjonowania Arabii Saudów, to znaczy pomocy udzielonej Stanom Zjednoczonym przy rzuceniu na kolana Związku Sowieckiego, Imperium Sowieckiego. Co nastąpiło na przełomie 1985 i 86 roku, kiedy Saudowie wykonali ten krytyczny cios, to znaczy obniżenie ceny ropy naftowej, co zostało wedle naszej wiedzy uzgodnione i skoordynowane z Amerykanami, którzy prowadzili skomplikowane działania mające doprowadzić Związek Sowiecki do bankructwa. A więc do usłyszenia już nie za 2-3 tygodnie, tylko dosłownie za 2-3 dni, dlatego że nagranie jest gotowe i wystarczy je po prostu przygotować. Także do usłyszenia. Teraz możemy tylko jeszcze powiedzieć jedno. Wróćmy na początek tej emisji i wspomnijmy słowa doktora Leszka Sykulskiego, erudyty i specjalisty od geopolityki Rosji. Zobaczmy, jak daleko odjechał od rzeczywistości, stawiając retoryczne pytania dla swoich słuchaczy, pytając, jak to możliwe, że Amerykanie nie wyciągają konsekwencji z działań obywateli czy Arabii Saudyjskiej, czy też ludzi ściśle powiązanych z domem królewskim, domem panującym Arabii Saudów. Mówimy to oczywiście o tych terrorystach saudyjskich, którzy uczestniczyli w zamachach na World Trade Center. Udawanie, że nie wiadomo, co się stało, jest tutaj w tym przypadku, w tym kazusie tak rażące, tak oczywiste, że musi być z jakiegoś powodu celowe. Nie będę tu już spekulował na temat tego, dlaczego konkretnie, ale działa tutaj ogólna prawidłowość. Ta ogólna prawidłowość jest taka, że dla nas, dla ludzi, którzy nie mają dostępu do kręgów decyzyjnych w tych wszystkich rozgrywkach geopolitycznych o przetrwanie, na których areną jest cały świat, my nie mamy dostępu do głębszych płaszczyzn niż ta najbardziej oczywista, ta, której częścią są, na której rozgrywają się działania terrorystyczne, wojny czy jakieś pyskówki między politykami. I tutaj niech ostatnim słowem, ostatnią myślą, ostatnim spostrzeżeniem będzie motto podcastu Geopolityczny Raport Mniejszości. Nie patrzmy na to, co przywódcy chcą zrobić, tylko szukajmy tego, co zrobić muszą. W ten sposób dojdziemy do prawideł, wedle których rozgrywają się wydarzenia na wielu płaszczyznach przyczynowości. Wiele płaszczyzn przyczynowości jest z kolei mottem drugiego mojego podcastu Telegram z krańca świata, na który też zapraszam. Do usłyszenia za 2-3 dni. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej,
napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.